3 lata temu ruszyła pierwsza właściwie na świecie kamera online obserwująca gniazdo żurawia, bo takich kamer pewnie bardzo dużo jest obserwujących gniazdo różnych innych gatunków ptaków. Materiał, czyli obraz i dźwięk zarejestrowany przez tą kamerę będzie przedmiotem badań naukowych, chyba że już jest. Zresztą zapewne dr Maciej Bocheński za chwileczkę o tym opowie. Ten projekt edukacyjny Żuraw w lesie, tak się nazywa, narodził się w głowie Piotra Dziłakowskiego, mieszkańca Wschowy, lokalnego edukatora ekologicznego, fotografa też, który jest ogromnym pasjonatem tych tajemniczych ptaków. I 3 lata temu rozpoczął się streaming z gniazda żurawia. Tysiące internautów śledziło wtedy 2 żurawie i z zapartym tchem, myślę, że tak jak teraz, będzie oczekiwało na wyklucie się młodych. No, o początkach projektu, o trudnościach technicznych porozmawiamy, o tej transmisji online, przede wszystkim o czekaniu na wodę i walce z melioracją opowiedzą już goście, czyli zespół Żurawia w lesie, Ryszard Łopusiewicz, nadleśniczy nadleśnictwa w Łoszakowice. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Piotr Dziełakowski, edukator przyrodniczy, fotograf, mózg całej operacji.
No i zaraz tam mózg. Dobry wieczór.
Doktor Marcin Bocheński, ornitolog z Wydziału Nauk Biologicznych UZ-u.
Dobry wieczór.
Krzysztof Jasek i Jacek Radajewski z firmy Kaja Komputer, która, tutaj należy powiedzieć, że od początku wspierała cały projekt technologicznie.
Dobry wieczór. Czyli tak zwane śrubokręty.
Dobry wieczór.
I kable.
Tak. Gryź druty.
No, muszę tutaj też Państwu powiedzieć, że jesteście bardzo zgraną ekipą, bo od dłuższego czasu razem działacie, prawda? Panie nadleśniczy, od Pana muszę zacząć, bo to Panu dziurę wiercił w brzuchu Piotr Dziełakowski.
Muszę powiedzieć, że żeby to się udało, to musiał powstać zespół. I ten zespół powstał. Ludzi bardzo rozumiejących się, którzy nie zważali na problemy, na trudności, tylko siadaliśmy i po prostu rozwiązywaliśmy. I to był jakby klucz do tego, co żeśmy zrobili. Bo nie da się czegoś zrobić, jeżeli zespół nie działa razem i wspólnie w jednym kierunku. I taki zespół powstał. Bardzo się cieszę, że taka grupa ludzi powstała i zrobiliśmy taką wielką rzecz.
Równo rok temu spotkaliśmy się tutaj w tym studio i właśnie wasz zespół opowiadał wtedy o tym projekcie edukacyjnym, który sprawił, że bardzo właściwie niewielkie nadleśnictwo w Polsce, nadleśnictwo w Łoszakowice, stało się bardzo głośne, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Można dzisiaj powiedzieć śmiało, że mimo wielu wątpliwości ten projekt okazał się cenny?
Tak, jak najbardziej. No, cieszy nas to, że takie małe nadleśnictwo jak Łoszakowice, jak pani powiedziała, jest znane prawie na całym świecie. No i w Polsce. No, to większego splendoru nie można jakby otrzymać przez taki program edukacyjny, jakim jest Żura w lesie.
Znaczy nie chciałam tutaj właśnie używać słowa sukces, ale
Ja tego nie nazywam sukcesem. Ja nazywam to programem, który żeśmy chcieli zrobić i pokazać, natomiast odbiór tego, co żeśmy zrobili, to nas bardzo satysfakcjonuje. I to jest najważniejsza sprawa, bo jeżeli robimy jakiś przekaz i są chętni do oglądania, do komentowania bardzo pozytywnego, to jest, co nas bardzo cieszy.
Ale które komentarze w czasie streamingu jakoś panem wstrząsnęły, albo nie wiem, może były zabawne?
Muszę powiedzieć, że nie spotkaliśmy się z żadnym prawie nieprzychylnym komentarzem. Wszystkie komentarze...
O, to w dzisiejszym świecie jest trudno.
No właśnie, w dzisiejszym świecie, gdzie hejt panuje, to jest na pewno bardzo trudno. Natomiast powiem tak, że dużo takich komentarzy trzymają za nas kciuki, że czy to się uda, szczególnie jak był pierwszy. Teraz komentarze są takie, znowu jesteście, na pewno się uda. Nie? Także już ten przekaz jest całkiem inny. Nie? No to, no, co pierwsze i nowe, to wiadomo, jest inaczej też odbierane. Nie?
Ale muszę powiedzieć, że w tym roku, nie wiem, to Piotr, ale nadleśnictwo też trzymało wszystkich w niepewności, bo nie wiedzieliśmy. To znaczy ci, którzy chcieli obserwować dalej kolejną parę żurawi, nie wiedzieliśmy, czy streaming ruszy.
No jest problem. Problem zeszłorocznej suszy, który był. Po prostu nie było lustra wody w ogóle. No, sytuacja na początku też nie wskazywała na to, że ta woda poleci. My zawsze jesteśmy o tyle spokojni, że ta woda jest z melioracji, z pól. I zawsze jakiekolwiek by opady, nawet nieduże były, to ta woda w tym rowie się znajdzie. Wchodzi nawet na krótki okres. No i muszę powiedzieć, po takich opadach, których było niedużo, ale te opady były i to, tym rowem zaczęła ta woda płynąć. Oczywiście postawiliśmy zastawki, no i tak co chwilę obserwowaliśmy, jak ta woda się posuwa. Problem, tu nie jest aż tak wielki problem napełnienia w tej chwili tego bagna, bo to bagno jest, ono jest nasączone. Brakuje tylko tej wody na lustro. Brakuje tej wody na lustro. Także ten proces, który trwał tyle lat, on się spełnił, bo wystarczy nieduża ilość wody i lustro wody powstaje, bo ona jest przesączona bardzo głęboko. Także no, nie ukrywam, że nie do końca ta woda doleciała. Mieliśmy trochę trudności, bo parę razy zniszczyli nam zastawki i to też jakby miało swój wpływ. Podejrzewam, jakby nie były te zastawki zniszczone, to prawdopodobnie całe bagno by się nasyciło. No i dzięki temu, że ten proces trwał tak dużo, możemy dzisiaj powiedzieć, że nawet nieduża ilość wody pozwoli na to, że to bagno jakby znowu wraca do życia.
No to niszczenie zastawek to jest chyba taki proceder ogólnopolski, bo niestety też to obserwuję.
Nie wiem, nie wiem, jak to skomentować w ogóle, bo komu to przeszkadza, no trudno mi jest powiedzieć. No to jest jakaś taka, no to trzeba to wyraźnie powiedzieć.
Może
no
to jest tak jak z paleniem traw, panie nadleśniczy.
Być może, to jest taka ludzka po prostu głupota. Ludzka głupota, bo tak to trzeba nazwać.
Myślę, że tutaj też warto podnieść ten problem melioracji i braku wody, bo to, co jeszcze wcześniej, tak, przed wojną, w jaki sposób zostały te rowy melioracyjne wymyślone z zastawkami przez tutaj niemieckich też leśników czy rolników, no dzisiaj zostało dosyć mocno zniszczone, znaczy do dzisiejszych czasów nie dotrwało. Myślę, że warto o tym mówić, bo te rowy miały tą wodę zatrzymywać, nie miały powodować, że wszystko wyschnie.
No u nas trzeba powiedzieć, że melioracja sprowadzała się do tego, że tylko odprowadzano wodę. Melioracja polega na gospodarce wodnej, a właśnie, nie na tylko odprowadzaniu. My żeśmy się nauczyli tylko odprowadzać wodę, która płynie dalej do Bałtyku. Natomiast melioracja to jest właśnie sieć zastawek, zatrzymywanie wody, która jest potrzebna właśnie w okresach przejściowych, gdzie nie ma wody. Gdzie nie ma, po prostu brakuje wody. No, teraz pomału te czasy jakby troszeczkę się zmieniają, bo ludzie zaczynają tą wodą coraz lepiej gospodarować. No muszę powiedzieć, że tam przy tym bagnie to jest melioracja poniemiecka. I ona funkcjonuje do dzisiaj. No, trzeba powiedzieć, że od tych ludzi należy się naprawdę uczyć gospodarowania wodą. Niemcy naprawdę potrafili gospodarować wodą. Wszędzie, gdzie spotykamy się jeszcze z pozostałościami, bo niektóre są po prostu poniszczone, zburzone, to sens tego był zawsze taki, że to było bardzo potrzebne.
Czy żurawie nie założą gniazda, jeżeli tej wody nie będzie, Piotrze?
No niestety nie. No, jest potrzebny, mało tego, że jest potrzebna woda, to też jest potrzebny odpowiedni poziom wody, ponieważ z takich moich wstępnych wyliczeń, to te większość żurawi, jeżeli ma wybór, to decyduje się na budowę gniazda w miejscach, gdzie poziom wody jest między 19 a 22-23 centymetry. Tak więc to na pewno, to zresztą tu Marcin pewnie o tym powie, to na pewno ma dla nich bardzo ważne, kluczowe znaczenie w wychowywaniu później młodych, cały proces budowy gniazda, oczywiście poszukiwania tego miejsca, ale woda to jest podstawa. Nie ma wody, nie ma gniazda i w tym miejscu w tamtym roku, gdzie miało być gniazdo, po prostu tej wody nie było.
I tak zdecydowałeś, że nie będzie tam streamingu w tym miejscu?
To znaczy mi się wydaje, że raczej woda zdecydowała, nie ja. Szukałem, cały czas mieliśmy stres, bo szukaliśmy miejsca odpowiedniego, bo tak już te chłopaki powiedzą za chwilę pewnie, że technika jest tutaj ważna. Ona jest jakby dlatego, że to jest streaming, więc technika jest najważniejsza w tym miejscu. Później już jest ta biologia, najpierw jest technika, bo ten sygnał musi pójść, ten strumień musi pójść i musi, oprócz tego, że znajdziemy gniazdo, to albo miejsce gniazda, to musimy mieć też dobry zasięg, dostęp do internetu i tak dalej, i tak dalej. To są wszystkie czynniki, które są bardzo ważne w streamingu, nie? Bo to, że mamy gniazd w Nadleśnictwie mnóstwo i ciekawych miejscach, ale no, ciężko jest tam technicznie, więc rozwiązać ten problem, żeby ten streaming normalnie mógł funkcjonować.
No właśnie, bo ani prądu, ani kabli. No i jeszcze kwestia zasięgu. Opowiedzcie, co takiego was powstrzymuje przed tym, żeby w każdym miejscu taki streaming założyć. Krzysztof.
No jeśli chodzi o sieć, to rzeczywiście musimy korzystać dosłać sygnał z usługą o w miarę stabilnym, dobrym, stałym poziomie sygnału. Wiadomo, że radiowe, bo nie będziemy mieli możliwości tam się podłączyć w żaden inny sposób. No a w tych technologiach, które my użytkujemy, konieczna jest albo widoczność optyczna, albo no w miarę ona nieograniczona, ta widoczność optyczna. Także oba urządzenia nadawcze i odbiorcze muszą się widzieć, być nieprzesłonięte przez przeszkody. No i takich miejsc w miejscu gniazdowania żurawi na naszym terenie, no w zasadzie określiliśmy, Piotrze, na początku może z 2-3. Tak, gdzie byliśmy w stanie nałożyć sobie mapę zasięgu naszej sieci na te miejsca, gdzie potencjalnie mogą się pojawić gniazda. No i mając takie przygotowanie, mogliśmy dalej już czekać na rozwój wypadków i typować z większym albo mniejszym prawdopodobieństwem te lokalizacje.
Mhm. Bo to poprzednie gniazdo było w miejscu w odległości paru kilometrów od Wysokiej Wieży Kościoła, tak? I tam można było...
Od naszego węzła, tak, gdzie mieliśmy już później możliwość już przesyłania sygnału właściwie bez ograniczeń.
Mhm. A to nowe miejsce, jak wyglądały te poszukiwania? Mieliście to wcześniej wytypowane, tak?
No tutaj nie ma zbyt dużej ilości wyborów. Tak jak mówię, często gniazda, które oglądaliśmy, czy miejsca gniazdowania, gdzie typowaliśmy jako potencjalne miejsce do streamingu, były już z góry skazane na niepowodzenie ze względu na kształtowanie terenu, na jakieś obniżenia lokalne terenu, czy na jakieś górki pomiędzy węzłem sieci, a miejscem gniazdowania, więc takich miejsc to dosłownie było kilka. No i wtedy wówczas dalej Piotra intuicja w tym, że tu może się coś pojawić i są warunki ku temu, plus nasz potencjał w zasięgu w tym miejscu powodował, że tam rozstawialiśmy sprzęt trochę w ciemno na początku, czyli zanim cokolwiek się zaczęło dziać, bo to faktycznie tak wygląda, że infrastruktura jest przygotowywana w sytuacji, gdy żurawie tylko wokół się kręcą, gdy gniazdo jeszcze nie istnieje.
Czyli to nie jest jednak rutyna, jak byłeś uprzejmy zauważyć jeszcze przed wejściem na antenę, bo przyroda was w tym momencie na tyle zaskoczyła, że trzeba było wszystko przereorganizować.
Znaczy w przypadku lokalizacji gniazda to nie ma rutyny, rzeczywiście, ale w przypadku już rozwiązań sprzętowych, gdy my ten sprzęt już instalujemy, ponieważ jest to kolejny raz, to jesteśmy w stanie, i to Jacek już wie, że przy każdej instalacji pokonywać kolejne ograniczenia czy przeszkody z roku poprzedniego. Czyli wydłużać czas transmisji od kilku godzin do 24 godzin na dobę, dokładać kolejne kamery, czy też no, w ogóle rozwiązanie stosować takie, aby uniknąć całkowicie konieczności przebywania tam w pobliżu gniazda w okresie wysiadywania jaj, chociażby z powodu wymiany akumulatorów, które w pierwszym sezonie musieliśmy robić. Z dużej odległości trzeba było dochodzić do miejsca, gdzie można było wymienić baterię, nie płosząc ptaków i pierwszy rok tak właśnie to było wykonywane. Dopiero kolejny rok pozwolił na zabezpieczanie energetyczne takie w tej lokalizacji, żeby to nie było konieczne.
Tam był panel słoneczny.
Tak, od początku były panele, ale w pierwszym roku one nie byliśmy w stanie tak efektywnie tej energii gromadzić i jej wykorzystywać jak w roku kolejnym, a w tym roku w zasadzie moglibyśmy się pokusić o sprzedaż nadwyżek energii z tej lokalizacji już.
No proszę. Aż boję się pomyśleć, co będzie w kolejnych sezonach.
Ja myślę, że Krzysztof trochę przesadził, bo to rzeczywiście, kiedy jest pełne słońce, to tak jest, że bilans energetyczny jest mocno na plus. Natomiast kiedy jest pochmurny dzień, tak jak dzisiaj czy wczoraj, no to już tak patrzymy na tą zgromadzoną energię trochę bardziej roztropnie, więc
nawet w nocy ma być minus 5 stopni. I co
to
wtedy?
Akurat sprzyja magazynowaniu energii. Tak, za wysoka temperatura jest niekorzystna. Natomiast jak jest tam bliżej zera, czy tam nawet parę stopni poniżej zera, to nie jest takie dla akumulatorów taki duży problem. Natomiast no brak tego słońca to jest kluczowy i w sytuacji, kiedy nie będzie tej energii odpowiednio dużo zmagazynowanej, tą drugą kamerę będziemy wyłączać na noc.
O, czyli będzie można oglądać tylko z jednej w nocy.
Wtedy tylko z jednej, a w skrajnym przypadku może być nawet tak, że nocny streaming w ogóle też będzie wyłączony całkowicie. Ale to oczywiście zobaczymy, jak będzie. Na razie nie jest tak źle.
Nocne marki się zmartwią. No właśnie, nowością w tym roku są dwie kamery. To miałeś opracowany sposób, w jaki sposób też one mają tam działać i dlaczego dwie?
To właściwie już od tamtego roku, jak ściągnęliśmy instalację z poprzedniego gniazda, zaczął się taki proces rozwoju tej instalacji. Po pierwsze było wiadomo, że trzeba dołożyć większy solar, który zgromadzi tą energię. Ale no niestety dołożenie kamery i dołożenie switcha, które pozwolą na transmisję z dwóch kamer, no pobierają tą energię, którą właściwie za chwilę wcześniej żeśmy produkowali więcej. Więc dopiero instalacja już na żywo dopiero pokazuje, czy te projekty były właściwie przygotowane, czy jednak tu czegoś brakuje jeszcze, nie? No i właściwie no wszystko się rozbija o to słońce, którego przez początki kwietnia mieliśmy bardzo dużo i instalacja pracowała sobie super, ale te dwa ostatnie dni już takie ciekawe nie są.
To my się martwimy o zbyt dużo słońca, a pan nadleśniczy martwi się, że nie ma deszczu.
Sprzeczność
interesów.
Każdy ma swoje problemy.
Tak.
Harmonia w przyrodzie musi być.
Najlepiej, gdyby z dnia świeciło, a nocą padało.
O, doskonały pomysł. Jednak to pan doktor do
no
pana.
Tak, to by było super. W tym roku właśnie ta zmiana lokalizacji gniazda przez żurawie spowodowała też, że ten solar, mimo że jest większy, jest w takiej tak zasłonięty, że no nie mamy przez cały dzień słońca. Drzewa zasłaniają trochę nam ten uzysk i mamy tą produkcję przez krótszy dzień.
Ale nadrabiamy autorskim rozwiązaniem kolegi Jacka, który powoduje, że solar się porusza w dwóch płaszczyznach za słońcem.
No tak, ale jak już cień będzie z drzew, to niestety nie pomoże nawet moja technologia.
I tak pewnie te rozmowy wyglądają przed streamingiem. Są dwie kamery i widz może sam zdecydować, tak, czy ogląda z bliska gniazdo, czy ma plan ogólny, szerszy.
Tutaj ta druga to chyba troszeczkę nas sytuacja zaskoczyła z szybkością i nie zdążyliśmy jej może idealnie w miejscu postawić takim, który byśmy mogli. Natomiast ona rzeczywiście pokazuje lokalizację bagna z większej perspektywy. I nie jesteśmy w stanie tam zobaczyć żurawia w tej chwili, bo on
właśnie
jest mocno schowany w trzcinach i właściwie, mimo że to żuraw, to i tak nie wystaje ponad trzciny. Ale liczymy na interakcję z innymi gatunkami.
No właśnie,
takie, które miały miejsce w zeszłym roku.
W tamtym roku pojawiały się inne zwierzęta i one po prostu, kiedy pojawiały się przed kamerą, były widoczne, ale potem wychodziły z poza kadr. No i spektakl cały przyrodniczy się kończył.
No właśnie ta kamera dodatkowa, ona niestety jest szerokokątna, więc też oddala obraz i było widać parę razy kaczuszki, które sobie tam pływały, ale niestety one są tak malutkie na tym obrazie, że pewnie nie każdy zauważył je.
To chyba, Jacku, jednak trzecia kamera by się przydała jeszcze z drugiej strony.
Przyszły rok może.
Piotrze, myślę, że tutaj warto też powiedzieć o tej kwestii etycznej, moralnej. Bo czy streaming, wiem, że dla ciebie streaming był ważnym projektem, ale jednak ważniejsze było to, żeby ptakom nic się nie stało. Przede wszystkim, żeby nie opuściły gniazda, nie zostawiły jaj.
No to jest najważniejsza rzecz, bo realizować taki duży projekt i mieć gdzieś z tyłu głowy taką sytuację, że zrobiliśmy coś, co spowodowało naruszenie, no nie wiem, tego porządku, jak to można nazwać na gnieździe, to nie jest nic przyjemnego i to chyba nie warto wtedy robić tego typu akcji. Dlatego ta etyka jest ważna i streaming daje nam odpowiednio założone urządzenia, odpowiednio założone w odpowiednim miejscu. I to dlatego też ja wielki pokłon dla chłopaków, dla Krzyśka i dla Jacka za to, że mogliśmy odejść bardzo daleko od gniazda, bo Jacek cały czas z Krzyśkiem kombinowali, jak to zrobić, żeby ten wzmocnić, bo wiadomo, że poruszamy się w tych niskich napięciach i ten przesył tej energii jest bardzo ograniczony, i więc trzeba naprawdę się nagłowić, pokombinować, żeby można było się maksymalnie oddalić od gniazda, że te urządzenia, jak idę do urządzenia wymienić dla Marcina, zebrać dane do pracy naukowej, to wymieniam karty bez problemu. Żuraw siedzi spokojnie na gnieździe, dziś go nie podrywa, nawet nie reaguje, on po prostu nie wie, że jestem w tym miejscu, więc to jest ważne, a zwłaszcza, że streaming ma tą najważniejszą cechę, że w jakikolwiek sposób negatywnie nie wpływa, zresztą to widać na obrazie, nie wpływa na życie żurawi. Żurawie się zachowują w 100% naturalnie, bo każda inna ingerencja człowieka czy innego zwierzęcia wpływa na ich zachowanie, to widać.
Ja się nie zgodzę, bo raz żuraw zaatakował kamerę.
Ale sądzę, że zrobił to. To było zresztą już na zakończenie sezonu. Na zakończenie sezonu, kiedy już wyprowadził młode.
Taka buźka na widzenie.
Sądzę, że zrobił to z przekory, żeby dać nam odrobinę radości i takiego
że on finału. Jednak wiedział.
Tak, on wiedział doskonale, ale. Wszystko poszło tak.
Zaoprobował to.
Tak, zaoprobował, tylko powiedział, stuknął, jak chłopaki w szkole stukają się, dają sobie, jak mówiąc, potoczy, dają sobie grabę. On po prostu w ten sposób zakomunikował nam, chłopaki, dobra robota.
I co ciekawe, bałem się cały czas tej podczerwieni, która świeci w nocy. Czy to żurawie tego nie widzą, ale w tym roku widać ewidentnie, jak blisko żuraw tak. nocuje blisko kamery.
No stoi, od gniazda, od kamery stoi około 4 kroki. No 4 kroki stoi, tak mniej więcej. Jak widzę,
także widać, że to mu nie przeszkadza. Nie?
Mhm. A teraz powiedzcie troszeczkę o tym zakładaniu gniazda, o wysiadywaniu jaj. Ile tych jaj jest? Czy to jest, wiemy, że to gniazdo już jest w innym miejscu i zapewne para jest inna, ale troszeczkę może też tutaj poproszę o wytłumaczenie, czym jest sezon lęgowy. Zwracam się tutaj do doktora Marcina Bocheńskiego, który zajmuje się już naukowo ptakami. Wiemy, że bocianami.
Bocianami też.
Ale dzisiaj rozmawiamy o żurawiu.
Kwestia czasu.
No, już tak naprawdę już ten żuraw mam go z tyłu głowy, bo jestem na etapie opracowywania metodyki, w jaki sposób te zebrane przez tutaj Piotra i ekipę dane będę analizował. Tak, żeby to jakby było metodycznie dobrze, poprawnie zrobione i żeby po prostu poprawne wnioski na podstawie tych danych wyciągać. Także już taki wstępny zarys różnych tam analiz najpierw technicznych, potem statystycznych już mam rozrysowany. I już sam jestem ciekaw, bo już wiem, jak metodycznie na przykład porównamy sobie takie coś jak budżet czasowy żurawi, czyli to ile czasu na jakie czynności one przeznaczają w danym okresie, czy w danej części okresu lęgowego, właśnie w tym nowym miejscu i starym. Także to będzie takie ciekawe, zobaczymy no właśnie, co taka zmiana miejsca może powodować, jakie różnice przynosi.
Nastolatki często robią sobie takie filmiki, to się nazywa moja rutyna, na przykład poranna.
Być może tak, no właśnie.
Czyli ale... na przykład, że wstaje rano i idzie, nie wiem, poprawia sobie fryzurę i idzie zrobić kawę. Oczywiście to jest wszystko wcześniej przygotowane. No ale
opracujemy rutynę żurawia i porównamy do nastolatek na przykład. Co one robią rano albo o której?
Ja powiedziałam, że okres lęgowy trwa 30 dni. Ty mnie poprawiłeś, że jest dłuższy. Chodzi mi o ten czas, kiedy one naprzemiennie tak wysiadują.
Tak, to okres inkubacji, czyli wygrzewania rzeczywiście u żurawi to jest około 30 dni. Oczywiście to w zależności od pary i warunków jest... 1, 2, 3 dni dłużej lub krócej. Natomiast okres lęgowy, generalnie my jako, powiedzmy, ornitolodzy, naukowcy, traktujemy cały okres, w którym ptaki przystępują do lęgów, można tak powiedzieć, realizują lęk. Czyli to jest również okres budowy gniazda, czasami, w zasadzie często też, dobierania się w pary, czyli tych etapów tokowania, potem ptaki budują gniazdo, potem oczywiście inkubują lęk, w zależności od grupy ptaków, tak, bądź para, bądź tylko jeden z dorosłych, najczęściej samica. I potem jeszcze wychowują, wyprowadzają w przypadku zagniazdowników młode, tak, lub opiekują się nimi do momentu, kiedy te uzyskają samodzielność. Więc to jest jakby lęgi jako całość traktujemy. No i tu w przypadku żurawi, taki okres lęgowy, to w zasadzie można powiedzieć, że to jest ponad 2,5 miesiąca, albo jeszcze więcej, czy blisko 3 miesiące, tak, kiedy policzymy od momentu budowy gniazda do momentu w zasadzie wylotu, czy już takich samodzielnych pierwszych lotów ptaków młodych.
A czemu kamera nie jest uruchomiona na przykład w momencie budowy tego gniazda?
No, myślę, że to jest właśnie problem też taki, że to, co powiedział Piotr, budowa gniazda dla ptaków jest bardzo, ptaki są wtedy bardzo wrażliwe na niepokojenie i różne jakieś potencjalnie niebezpieczne rzeczy z ich punktu widzenia, które dzieją się dookoła, więc po prostu niepokojenie ptaków, chociażby po prostu zwykłe szukanie ewentualnie tego miejsca na gniazdo, a już potem nie mówiąc o montażu urządzeń, no spowodowałoby większe prawdopodobieństwo porzucenia tego miejsca i tego, że ptaki albo nie przystąpią w tym miejscu do lęgów, albo w ogóle nie przystąpią. Mhm. Dlatego to jest w przypadku bardzo, bardzo wielu ptaków, w większości gatunków ptaków, okres budowy gniazda i składania pierwszych jaj jest takim wrażliwym okresem. Więc po prostu, żeby zachować do tego dystans, lepiej tego nie robić.
No i one naprzemiennie wysiadują, tak?
Tak, w przypadku żurawi tak jest. No, żurawie są ptakami, które łączą się w trwałe pary. Zwykle oczywiście mówi się, że są to pary jakby trwające całe życie, czy przez większość życia ptaków. Nie zawsze tak jest, ale to jest reguła i w przypadku akurat tego gatunku oboje z rodziców opiekują się najpierw, zajmują się inkubacją jaj, a potem opieką nad pisklakami.
Czasami się zastanawiam, czy te ptaki jakby, jeżeli się mówi o tym, że one właśnie łączą się w takie pary i są ze sobą do końca, czy to nie chcemy my ludzie, żeby one realizowały nasze niespełnione oczekiwania?
To znaczy, no, to wynika mniej więcej też ze stanu wiedzy, czy tego, co nam się wydawało i wydaje, że wiemy o ptakach, tak jeszcze jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie mogliśmy dokładnie rozpoznawać ptaków. No może 105 lat temu rozpoczęło się takie naukowe obrączkowanie ptaków, czyli jako metoda naukowa oznaczania indywidualnego ptaków to jest dość nowa, więc do tego czasu ludzie cały czas myśleli, że jak patrzą na tego żurawia, czy tego bociana, który przylatuje, czy tę kaczkę, która w tym samym miejscu od lat obserwują, no to cały czas myślą, że to jest ta sama, ten sam osobnik i tak dalej. Oczywiście tak nie jest. I badania za pomocą metod takiego indywidualnego oznakowania ptaków, czyli najpierw były to obrączki, z czasem do tego dochodzą również nadajniki, które przesyłają sygnał czy przez satelitę, czy ostatnio przez systemy telefonii komórkowej GSM, no to już wiemy, że no możemy śledzić jakby losy tych ptaków. No i wiemy, że rzeczywiście w większości przypadków tak jest, że te pary są trwałe, natomiast nie jest to taka stuprocentowa reguła i rzadko są tak naprawdę takie romantyczne z punktu widzenia oczywiście człowieka historie, że tam jeden z osobnik z pary, nie wiem, ginie albo przestaje się pojawiać, to drugi już się nie łączy w pary z jakimiś innymi osobnikami. Z punktu widzenia biologicznego, ewolucyjnego nie jest to korzystne.
Ale Piotr zawsze opowiada o tym, że żurawie są symbolem wierności i tak jest.
Oczywiście, to jest niepodważalne, że tak jest.
Może będziemy mieć teraz okazję usłyszeć taki spór między dwoma przyrodnikami.
Dlaczego? Powiem, znaczy tak, moje obserwacje, ja mam nadzieję, że z Marcinem jeszcze tu powalczymy w kwestii tego kolorowego obrączkowania, które jakby udowodni moje argumenty, że żurawie się uczą siebie nawzajem. Kiedy się obserwuje żurawie i obserwuje się tą grę gestów tych ptaków, jak potrafią ze sobą się synchronizować, jak potrafią robić pewne rzeczy wspólnie. Wydaje mi się, że one się uczą całe życie. To im jest potrzebne właśnie do wychowu młodych, to im jest potrzebne do komunikacji i zwłaszcza te zachowania takiej synchronizacji, takiej współpracy ze sobą widać, kiedy nagle para żurawi pojawia się w dużym stadzie żurawi. I to widać naprawdę gołym okiem, jeżeli ktoś ma wprawny wzrok i potrafi obserwować przyrodę, to widzi, że jednak ta synchronizacja jest i sądzę, że ptaki się uczą poprzez swój taniec, poprzez przebywanie z sobą, poprzez rozwiązywanie wspólnych problemów. Tak więc zresztą będzie taka okazja, żeby o tym jeszcze poopowiadać. To jest za długo do opowiadania.
Czy to jest prawda,
że... Ja tylko dodam, że jedno nie wyklucza drugiego.
Oczywiście.
Czy to jest prawda, że żurawie mogą zadziobać słabszego pisklaka w gnieździe?
Nie ma takiej opcji. Często można obserwować, kiedy dwa młode osobniki, które się wyklują, ten starszy, który tam zazwyczaj jest o dzień, albo dwa starszy, tego młodszego dziobie po głowie, gdzieś go tam męczy, ale nie ma takiej opcji. Żurawie są bardzo troskliwymi rodzicami i w mojej karierze, powiedzmy, obserwatora żurawi nie zdarzyła się taka historia, żeby żurawie w jakikolwiek sposób skrzywdziły swoje młode. Wręcz odwrotnie. Po prostu zawsze starają się wracać, zawsze starają się opiekować w 100%. Być może przez niektórych pewne zachowanie się żurawi przy gnieździe może spowodować takie wrażenia, że one są... No, uciekają nagle od młodych gdzieś tam z gniazda, jak zobaczą, że pozostawiają te młode na miejscu. Ktoś może powie, no tak, jakie rodzice nagle uciekają. Ale strategią właśnie jest to, żeby odciągnąć to, że uciekają nie dlatego, że nie dbają o te młode, tylko właśnie uciekają dlatego, żeby ktoś nie zauważył, że one w tym miejscu są, żeby te młode i starają się za wszelką cenę odciągnąć napastnika w inną stronę, w swoim kierunku, żeby jak najdalej odszedł od młodych, od gniazda. Więc tutaj nie ma takiej opcji. Po prostu żurawie są wspaniałymi rodzicami.
Powiedzcie mi teraz, bo to trzeci sezon, czy nie boicie się, że dzięki zastosowaniu też i wykorzystaniu tak bardzo technologii, że sprawiacie, że ten świat przyrody staje się dla zwykłego odbiorcy bardziej odległy niż mógłby być, bo nie zachęcacie do tego, że no, wyjdźmy na spacer, dotknijmy liścia, tak, popatrzmy na piękno, tylko ubierzmy ciepłe kapcie, rozsiądźmy się wygodnie na kanapie, otwórzmy sobie laptopa czy komputer i patrzmy.
Gdybyśmy streamingowali bociany, panie Marcinie, to prawdopodobnie można by ten argument obronić. Natomiast jednak dajemy wgląd w sytuacje, których zwykły śmiertelnik nie jest w stanie zobaczyć. Mówię o zwykłym, Piotr to co prawda też jest w miarę zwykły, ale jednakoż stawanie na przykład o 12 w nocy w styczniu i czatowanie w ziemiance, w której zaledwie się w całości mieści do 5, 6 nad ranem, żeby zobaczyć dwa żurawie przez 15 minut, gdy one akurat puszczają tam dymek z dzioba, bo jest taka pogoda, no to nie jest dostępne dla każdego. Poza tym, no gdyby więcej osób chciało w ten sposób obserwować życie tych akurat ptaków, to byśmy je wygonili z tych lęgowisk. Także tu chyba nie było innej możliwości obserwacji akurat tego gatunku, przynajmniej takie mam wrażenie, jak właśnie w taki sposób jak streaming, gdzie no ta ingerencja jest tak minimalna, żeby nie zakłócić tego życia ich.
Ale wy, Jacku, przecież na pewno w biurze macie podgląd i patrzycie sobie tam właśnie przez ekran komputera.
Krzysztof, tak. Natomiast ja jestem pracownikiem terenowym, więc ja nie mam kiedy. Czasami na komórce sobie zaglądam, ale no, ja nie oglądam tego tak na bieżąco jak Piotr na przykład, czy pewnie tutaj pan Nadleśniczy. Bo no, po prostu nie mam na to warunków. Mhm. Natomiast w domciu już później, kiedy Kapcie. Przeglądam materiał z całego dnia, no, szukam tych takich ciekawostek, no to nie ukrywam, że fajnie to się ogląda.
Mm-hmm. Panie Nadleśniczy.
Ja tam uważam, że jakby to powiedzieć, filmy przyrodnicze zawsze były, a dzisiaj zainteresowanie chociażby lasem, to co obserwuję, jest o wiele większe niż było kiedyś. Kiedyś ludzie tylko skłaniali się do chodzenia na grzyby czy jagody. Dzisiaj naprawdę sobota, niedziela rowerami, pieszo, z kijkami, bardzo dużo ludzi chodzi po lesie i interesuje się różnymi sprawami. Także to też inspiruje. Pokazywanie takie też inspiruje do tego, że ludzie ruszą w teren. Natomiast no, żeśmy my zrobili tego żurawia jako pierwsi, to też pokazuje to, jaki trudny teren był po prostu, gdzie tak jak było powiedziane, no, zwykły śmiertelnik nie dojdzie, nie zobaczy, bo nie ma takiej po prostu możliwości. A jeżeli tego żurawia, którego jest coraz więcej, widzimy, naprawdę na naszym terenie jest w żurawie więcej niż bocianu, to ludzi też ciekawi, jak one się rozmnażają, jak one funkcjonują, bo to jest istotne, widząc, jak to się zaczyna życie u nich. Ja uważam, że to spełnia po prostu.
Ty chyba potwierdzisz, że ty w okresie gniazdowania czy inkubacji, to ty właściwie w ogóle miałeś bardzo ograniczone możliwości, nawet ty obserwacji tego. Najczęściej twoje obserwacje były w okresie przed inkubacją, tak? Czyli w tym lęgowym, początkowym.
Oczywiście, po pierwsze, żeby obserwować gniazdo żurawia, trzeba mieć odpowiednie pozwolenie ze strony władz, więc to jest jakby pierwsza rzecz. A dwa, każda ingerencja człowieka, naprawdę, żuraw jest bardzo spostrzegawczy i nawet jeżeli nie wie, że tam gdzieś tam w jakiejś czatowni siedzi człowiek, to widzi jakieś tam błyśnięcie obiektywu, widzi jakiś taki ruch, a zwłaszcza, że żuraw, jak każde inne zwierzę, doskonale czyta z tego, co się dzieje wokół niego. Czyli jeżeli nie śpiewa jakiś ptak, to wie doskonale, że być może albo, że być może gdzieś jakieś zagrożenie jest, bo przyroda naprawdę bardzo dobrze się uzupełnia. Są gatunki, które głośno jak sójka alarmują, że się pojawia człowiek i inne zwierzęta czytają te sygnały, więc streaming, zresztą streaming pokazał to dobitnie pokazał, zwłaszcza, że niedługo będzie na stronie nadleśnictwa finał takiego krótkiego konkursu, gdzie nasz kolega Marek, którego dzisiaj niestety nie ma, bo ze względów zdrowotnych go nie ma, Marek Wąsowicz, wrzucił taką perełkę, która się przez przypadek mi się nawinęła. Ja nie wiem, jak to się stało, że nikt tego nie zauważył, że pod gniazdo podszedł jeleń i szedł w kierunku gniazda. Nie powiem, co dalej zrobił, dlatego że to jest taki konkurs, że ludzie mają napisać po prostu, jak coś wydarzy i zaraz w niedzielę prawdopodobnie będzie ten filmik będzie jakimś takim finałem, pokazę, jak zachowuje się żuraw, kiedy konfrontuje się z jeleniem. Proszę mi wierzyć, że gdybym ja siedział tam, gdzieś tam kawałek dalej w czatowni z aparatem, ten jelen nigdy by nie przyszedł, ponieważ na pewno dawno bym je wyczuł, dawno bym wyczuł, mój zapach człowieka wyczułby i na pewno nie kręciłby się tak spokojnie w tym miejscu 100%. Więc ten streaming to jest taka przewaga, że odkrywa tajemnice przyrody.
Marcinie, powiedz mi, czy ludzie są sojusznikami ornitologa?
W zasadzie tak.
No tak, ale bardzo często tutaj podkreślacie, i też Piotr opowiadał o tym, że ptaki wiedzą, że są obserwowane i nie zachowują się naturalnie. Więc jak badać w momencie, kiedy...
To jest właśnie ciekawe, bo to najlepiej wiedzą ornitolodzy albo ci, którzy lubią fotografować ptaki czy zwierzęta, że przeciętnie, nie wiem, nawet w mieście można sobie zaobserwować, że jak się idzie, nie zwraca się uwagi na zwierzaka, to on nie zwraca uwagi na człowieka. Ale jak wystarczy, że idzie człowiek i chwilę na przykład skieruje wzrok na dane zwierzę, albo wyciągnie lornetkę i popatrzy, to ptak już wie, że został celem zainteresowania, jest celem zainteresowania kogoś i jest czujny i często ucieka.
Zwłaszcza to widać wyraźnie przy krukowatych. Jak się tylko stanie przy kawce albo tak. Wronie, to one natychmiast odlatują.
Tak. Można obserwować, tak gdyby z daleka je obserwować, jak się zachowują wobec ludzi przechodzących obok nich, no to widzimy, że są obojętne. Znaczy w tym sensie jakby taki ruch, który obserwujemy w mieście, no pomaga. Przy badaniu ptaków w mieście, na obszarach wiejskich to tak. No oczywiście już zupełnie inaczej jest tam, gdzie zwykle nie ma ludzi. No to zwierzęta są dużo bardziej ostrożne. Mhm. No i trzeba się z tym mierzyć.
Ja miałem to powiedzieć taką małą dygresję. Mój nieżyjący już leśniczy obserwował razem z Puchalskim. No, autorytetem wielkim, jeżeli chodzi o ornitologię. I Puchalski zawsze mówił, że ptaki czy zwierzęta boją się cicho stępku. Czyli nienaturalne zachowywanie. Jeżeli się naturalnie zachowuje, to one po prostu nie reagują.
No, mam nadzieję, że Państwo wezmą sobie te wszystkie informacje do serca, wychodząc do lasu. Ale jeszcze na zakończenie, Piotrze, wypowiadasz się, tutaj opowiadasz historię o swoich ukochanych żurawikach na antenie Radia Zachód w audycji Między Nami Zwierzętami. Robisz to zawsze przez telefon, bo mieszkasz we Wschowie. Ale teraz 13 kwietnia w sobotę przyjeżdżasz do Zielonej Góry z okazji Dnia Ziemi w Centrum Przyrodniczym. Odbędzie się takie spotkanie z przyrodą lubuską. Jesteś jednym z zaproszonych gości. To się zacznie o 14:30. Co to będzie? O czym będziesz opowiadał?
O czym będę opowiadał? To wszystkich zaskoczę. O żurawiach.
A tutaj jest napisane intymne życie żurawi.
To znaczy przyjeżdżam oczywiście z naszym projektem wspólnym, czyli przyjeżdżam z żurawiem w lesie. I super i fajnie, cieszę się z tego, że będzie można tego żurawia w lesie pokazać w Zielonej Górze, mieszkańcom Zielonej Góry i okolic i dlatego wszystkich bardzo serdecznie zapraszam właśnie do tego centrum. A w ramach właśnie spotkania opowiem wiele ciekawostek z życia żurawia. Zresztą opowiem, pokażę krótkie filmy właśnie przede wszystkim ze streamingu z życia żurawi, których po prostu gdziekolwiek indziej nie można zobaczyć, nawet w sieci czy w internecie. To są takie perełki i chcę to właśnie pokazać. I po tym moim krótkim wystąpieniu będzie prezentacja filmu węgierskiego, nagrywane tu na naszej ziemi, bo tak pewnie słuchacze wiedzą, że przyjechali do nas Węgrzy, zainteresowani naszym streamingiem, przyjechali do nas kręcić zdjęcia do filmu o żurawiach w przestworzach, gdzie właśnie cała część właśnie ta lęgowa, godowa jest tego filmu jest nagrywana w Polsce. I ten film chcemy pokazać.
Znasz tytuł węgierski tego filmu?
Nie jestem w stanie wypowiedzieć tego słowa, więc...
Zostało już tylko kilka minut do końca.
Tak, musiałbym naprawdę połamać tutaj język. Wynajmniej Węgrzy zrobili na bardzo głęboki ukłon, ale my też bardzo ładnie, zresztą na tym się właśnie super wobec nich zachowało, bo oni przyjechali tu jako goście i byli szczęśliwi. Oni byli po prostu szczęśliwi, kiedy tu przyjechali. I zaskoczyła ich nasza gościnność. I zrobili nam naprawdę duży ukłon, ponieważ w tych pięciu językach ten film został przetłumaczony i między innymi dla nas, na potrzeby Nadleśnictwa Wałoszechowice, został przetłumaczony w język polski, więc w tej polskiej wersji będzie można oglądać tego żurawia.
A ty będziesz opowiadał w sobotę, tak przypomnijmy, od 14:30 twoje wystąpienie zaczyna się, o żurawiach, które są częścią przyrody lubuskiej.
Oczywiście, jak najbardziej. Mi się wydaje, że streaming jest na terenie województwa lubuskiego, w ogóle tu Nadleśnictwa też w Wałoszechowice. No i powiem szczerze, że nasze żurawie krzyczą na świecie najgłośniej. Nie? No i właśnie jeszcze nie powiem do końca, że na samym końcu, na finałem tego mojego spotkania jest wystawa Żuraw w lesie, która jest wystawą, która jest jakby promuje streaming żurawia. Na który my organizujemy. Nie?
To będą zdjęcia.
To będą zdjęcia, tak.
No to zachęcamy, zapraszamy. Redakcja Między Nami Zwierzętami na pewno przyjdzie i odwiedzi w sobotę w Centrum Przyrodniczym spotkania z przyrodą lubuską, która właściwie te spotkania zaczynają się od godziny 12 i z tego co pamiętam gdzieś około 17 się to zakończy. Między Nami Zwierzętami pierwsza godzina dobiega końca. My pojawimy się po 21:15, a gośćmi tej godziny byli pan Ryszard Łopusiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Wałoszechowice. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Piotrek Dziełakowski.
Dziękuję.
Tak się nam trochę zawiesiło. Smutna
to
wiadomość.
Naprawdę już koniec.
Bo za chwileczkę odjeżdżacie i nie będzie dzisiaj historii.
No, ale w przyszłym tygodniu sobie.
Doktor Marcin Bocheński, ornitolog, Wydział Nauk Biologicznych.
Dziękuję.
I Krzysztof Jacek Radajewski z firmy Kaja Komputer.
Dziękuję bardzo.